Księgarz
i literatka.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. O Jezu, jak dawno się nie słyszałam, w słuchawkach.
Bardzo dawno co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani literatka, dzień dobry Pani realizatorze, dzień dobry słuchacze.
Dzień dobry Panie księgarzu, z tej strony Justyna Wydra.
Szymon Szwajka.
No, czyli księgarz i literatka, wszystko pasuje. Mieliśmy małą wakacyjną przerwę, bo najpierw Szymona nie było, potem mnie nie było, Pana realizatora Jacka też trochę nie było, więc no tak wyszło. Ale jesteśmy, stwierdziliśmy, że... Bo pamiętasz, Jacku, nie możesz się odzywać, bo nie masz mikrofonu, ale pamiętasz, jak ostatni odcinek był jubileuszowy. I tak wyraziliśmy nadzieję, że to nie jest nasz ostatni odcinek i to taka przerwa nastąpiła po prostu, jak u Hitchcocka.
Ciekawe, tak nie, będziemy pytać, czy ktoś tęsknił, lepiej nie, bo się możemy rozczarować.
Nikt nas nie słucha. Nie mówcie. Nie, myślę, że ci, co nas słuchają, bo mamy takie sygnały, że to nie jest zły program o książkach, to jest nam miło, to no, pewnie tęsknili. Mam nadzieję, że tęsknili. I my przez ten czas zdążyliśmy przeczytać książki na wakacjach. No. Ja to powiem szczerze, że wzięłam specjalnie na wakacje, bo to jest trudna, ciężka książka, którą przyniosłam i ja ją specjalnie wzięłam na wakacje.
No, bo ty bierzesz trudne książki na wakacje, no tak.
Żeby... Ja w ogóle tylko trudne czytam. Mhm. I smutne.
Ja nie brałem książki na wakacje, kupiłem sobie książkę na wakacjach i nawet ją przeczytałem, ale nie przyniosłem, przyniosłem inną.
O, no to tak trochę atmosfera nam siadła teraz. No to ja to nie wiem, mam powiedzieć pierwsza o mojej wakacyjnej książce. To jest taka książka, której ja Państwu nie polecam na wakacje. Szczególnie nie polecam Państwu tej książki na wakacje, jak na przykład wsiadacie w samolot i lecicie w ciepłe kraje, to absolutnie jej nie polecam. Albo jak na przykład zamierzacie odwiedzić Syberię i nie możecie, bo Syberia się pali, to też nie polecam tej książki. Mm-hmm. Albo jak jedziecie do Grecji i chcecie spędzić miło czas na plaży, a nie da się miło, bo powietrze śmierdzi od dymu, to też nie polecam tej książki. Ale jak się chcecie dowiedzieć, co zrobić, bo teraz wyszedł taki słynny raport IPCC, się zdaje się nazywa ta część ONZ, na temat tego, w jakim stanie jest klimat naszego świata i jest w stanie bardzo złym.
Ja czytałem w internecie, że te pożary to chodzą chłopy z zaserami i podpadają, bo pod deweloperkę to wszystko ma pójść. I oni od Syberii do Grecji, rozumiesz?
Wszędzie
te same chłopy są wszędzie z zaserami. Tak. To nie jednak. Piszą w książce, że nie oni. Popatrz no.
Może zacznę od tego raportu. Bo ten raport, on wychodzi tam co kilka lat. Ostatni był w 2013 roku. Raport opiera się na badaniach kilkudziesięciu tysięcy, znaczy kilkadziesiąt tysięcy jakby takich naukowych artykułów publikowanych w naukowej prasie, bo to też o to chodzi, że to są naukowe rzeczy, które 200 naukowców i naukowczyń z rozmaitych krajów wzięło na warsztat i wyciągnęło z nich wnioski i oni tak robią właśnie powiedzmy co 8 lat, czy tam co jakiś czas. I w 2013 roku wnioski były takie, że jest w sumie chyba nie najlepiej, ale do końca jeszcze nie wiemy, bo to są naukowe, to nie są dziennikarskie, tylko naukowe. A teraz jest, że jest bardzo, bardzo źle,
to już
ale
wiemy.
Czy jest jeszcze gorzej niż wskazują na to wyniki tych badań, ponieważ nie badaliśmy najświeższych. Nie braliśmy na warsztat najświeższych publikacji, tylko te trochę starsze, które już zostały gdzieś tam wcześniej opublikowane i są dostępne. No jakby się wzięło te najświeższe, to jest jeszcze gorzej. Czyli jesteśmy w bardzo czarnym, gorącym miejscu i zmierzamy wciąż dalej. Jesteśmy krok nad przepaścią i nie zawahamy się go uczynić. I to nie jest dobry w ogóle pomysł na wakacje. No ale takie w tym roku jest lato, że faktycznie się mocno zderzamy z tym tematem. I oprócz tego, że ociepla się klimat, to jest jeszcze kilka takich punktów przełomowych, których przekroczenie to jest na przykład utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie oceanów, gleby, plastik, dziura ozonowa. Jest tego dużo, wszystko jest naszą winą i jak się nie zatrzymamy i nie przestaniemy tak brzydko czynić, to no za chwilę nie będziemy mieć gdzie mieszkać.
Nie zatrzymamy się, to co teraz?
No, ta książka niesie nadzieję, daj mi dojść do książki. W każdym razie, skąd się to wszystko bierze? Niby wiemy, że jest bardzo źle, ale niewiele z tym robimy tak naprawdę. Tam jakieś deklaracje są, że zmniejszymy ilość CO2, do atmosfery emitowanego, a zamiast zmniejszyć ilość tego CO2, to po prostu przerzucamy to gdzie indziej, jakaś inna część ziemi. Inni ludzie to emitują, nie ci z zachodu, więc ci z zachodu udają, że jest fajnie, a tak naprawdę to po prostu przerzucili produkcję gdzieś bardziej na południe. No. Wiemy. I teraz skąd się to wszystko bierze? Dlaczego my nie potrafimy się zatrzymać? Takie pytanie do ciebie.
No dlaczego nie potrafimy? Bo to nie są decyzje nasze polegające na tym, że wrzucimy plastikowe słomki i zaczniemy.
No nie.
Tylko to jest wymaga zanegowania całego opartego na zysku i ciągłym wzroście paradygmatu,
bardzo
który
dobrze.
Nikt go nie zaneguje, bo kto by miał to zrobić?
Słowo wzrost jest tu słowem kluczem. Przyniosłam ze sobą książkę pod tytułem Ekonomia obważanka. Mhm. Po angielsku tam nie jest obważanek, tylko donut. Bo oni mają pączki z dziurką. U nas pączki są z marmoladą. Więc u nas to przetłumaczyli jako ekonomia obważanka. Napisała go Kate Raworth. Mhm. Dobrze czytam? Raworth, tak? Ona jest ekonomistką. I zanim zacznie wchodzić w temat tego obważanka, o którym zaraz powiem, czym jest obważanek, pod tytuł książki to 7 sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, więc już wiemy, że jest to książka ekonomiczna. Pani Raworth jest ekonomistką. Książka jest pisana językiem ekonomicznym. Nie jest prosta, dlatego ją wzięłam na wakacje. No bo tylko na wakacjach mam czas, tak.
No tak.
Trudne słowa. Wychodzi pani Raworth od wzrostu. Jakby cała nasza gospodarka, cała ekonomia światowa, ale już kapitalistyczna w oczywisty sposób, ale generalnie światowa ekonomia polega na wzroście.
Tak.
To jest taka krzywa ciągłego wzrostu, wykładnicza krzywa. I ona się w pewnym momencie na każdym wykresie urywa. I nikt nie pyta, czemu ona się urywa. Ona się urywa, gdyż ciągły wykładniczy wzrost jest niewykonalny. Czyli to PKB nie może ciągle rosnąć. W ogóle nie rozumiem, jakby ponieważ nasz mózg nie bardzo ogarnia, co to jest wzrost wykładniczy. Więc my nie zobaczymy, ale to dobrze obrazuje to taka anegdota z szachownicą, że na pierwszym polu szachów leży ziarenko, ziarenko, i na końcu bankrutujesz. W każdym razie na tym niestety polega cały nieustanny wzrost PKB, który po prostu jest nierealny, niewykonalny, nikt o tym nie mówi, to jest cisza w ogóle na ten temat. No ale gdzieś tam politycy cały czas oczekują tego, że to będzie następowało. I my musimy, no i oczywiście to prowadzi do wiadomo do czego, do szybkiego spadku i końca naszej cywilizacji, po prostu. Natomiast ekonomia obważanka bazuje jakby na takich dwóch założeniach. Znaczy ona mówi, pani Raworth, że my musimy zmienić sposób w ogóle myślenia, podejścia do gospodarki. Czyli musimy się poruszać jakby w takim obważanku, którego wewnętrznym ograniczeniem są nasze, no nie wiem jak to określić, nasz taki well-being z angielskiego, czyli no musimy mieć co jeść, musi być sprawiedliwość, każdy
taki
musi
bazowy
dostęp.
Dobrobyt.
Taki bazowy dobrobyt, ale nie chodzi o to, żeby każdy miał miskę ryżu, tylko jeszcze, żeby się po prostu czuł człowiekiem, żeby miał godność człowieka i takie podstawowe prawa człowieka, żeby wszyscy byli równi. No wiadomo, trochę to jest utopia, ale generalnie dążymy do tego, żeby nie spadało nam poniżej tego. A tym zewnętrznym barierą obważanka są te bariery ziemi, czyli my nie możemy wyemitować CO2 więcej niż. My nie możemy zanieczyścić oceanu bardziej niż. My nie możemy unicestwić zwierząt więcej niż. Wyciąć drzewa więcej niż.
I tym, rakieta Ilona Muska robi wziuł w tym momencie.
Tak, i tej rakiety też nie możemy puszczać w kosmos, bo ona strasznie brudzi. W każdym razie musimy się w tym w granicach tego obważanka poruszać i zanim się zaczniemy w jego granicach poruszać, to musimy zrozumieć, co zrobić, żeby się poruszać. Ona tu proponuje takich 7 jakby pomysłów na zmianę sposobu myślenia. No pierwsze to trzeba odrzucić tą ideę ciągłego wzrostu, bo jest nierealna. No a potem się przestawić z tego, że człowiek jest takim zwierzęciem, które tylko myśli o swoim zysku, czyli takim racjonalnym zwierzęciem, które myśli o zysku, na to, że jest takim zwierzęciem społecznym, które lubi współpracować na przykład i na tym bazować. I to jest wszystko bardzo piękne.
Ciężko się to w Polsce przyjmie.
Ale z ciekawostek. Bardzo się ten pomysł, bo to można to czytać jako taką utopię zupełną, Bo to tak trochę brzmi.
Znaczy brzmi, ale z drugiej strony, wiesz co, utopią, ale no bez tego to my się utopimy zaraz.
No tak, albo
spalimy. Bo się morza podniesą. Nie, no wszystko, najpierw się spalimy, a potem utoniemy, bo tutaj wiesz, będzie...
Różnie się z nami może to skończyć. No na pewno się tam żaden scenariusz nie mówi, że się to skończy dobrze. Wszystkie raczej są bardzo ponure. Natomiast ten pomysł, ta książka, ta idea Kate Raworth się bardzo podoba na przykład papieżowi.
Znaczy ona w ogóle jest
rzeczywiście Amsterdamu.
Godna, sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, tak. Tylko ja nie bardzo, ja bym bardzo chciał, bo to wszystko to jest jasne, nie? To są rzeczy oczywiste. Tylko pytanie brzmi, jak to, czy, nie wiem, czy w tej książce na przykład pada takie, jak to zrobić, bo to wymaga naprawdę przewartościowania, przenicowania wszystkiego.
Znaczy zacząć naszego od zmiany podejścia. Myślenia. Zacząć od
no dobrze,
myślenia.
Ale to wiesz, to jest takiego też, zmieniamy myślenie oddolne, ale to jest kwestia systemowych rozwiązań, które my sobie możemy myślenie zmieniać, możemy te słomki zmieniać, o których
nie,
mówiłem.
Nie, no te słomki to
ale
są.
Ale wiesz, chodzi o to, żeby korporacje i spółki giełdowe po prostu.
I tu dochodzimy
tu
do giełdy,
zderzamy
tu
się ze ścianą, bo giełda, problem, jakby, giełda ma wykazać wzrost.
Tak jest. A tak naprawdę w ogóle ja na przykład o tym nie wiedziałam, ale termin ekonomia, on nie dotyczy wcale zarabiania. On dotyczy mądrego zarządzania, ten historyczny, właściwie starożytny. On dotyczy mądrego zarządzania domem. I ona mówi, do tej idei trzeba wrócić, bo bez powrotu... Ekonomia została uproszczona po to, żeby ją wytłumaczyć inżynierom w latach, powiedzmy, bodajże powojennych w Stanach Zjednoczonych. Zostało pokazane na zasadzie takich prostych schematów, żeby chłopaki to zrozumieli, bo inżynier po prostu myśli w taki sposób bardzo... No on chce mieć, żeby się coś zadziało i żeby był rezultat.
Z A wynika B i do tego mamy C. No to jest jasne. Tak.
I wtedy co się
A ekonomia jest tylko, że ekonomia jest nauką społeczną.
Tylko,
i
ekonomia
to jest...
nie jest nauką ścisłą. Nie jest. Na to chodzi. No myśmy, ekonomia w ogóle nie jest nauką w takim rozumieniu brytyjsko-amerykańskim. Ona w ogóle nie jest science.
Tak. To jest, wiesz, to jest taki błąd, który jest popełniony, założycielski błąd zresztą trzeciej RP, który został popełniony przy planie Balcerowicza, kiedy wszyscy mówili, ale ekonomia jest nauką ścisłą, bez tego się nie da, to z tego wynika, tak musi być. I teraz wiesz, po 30 latach, kiedy ludzie już złapali to wiesz, wizję, że może się dorobią na tych poróweczkach i zostaną milionerami, nagle im teraz trzeba przyjść i powiedzieć nie.
No, oddaj kasę misiu i w ogóle benzynę oddaj i samochód sprzedaj.
Jezu, no przynajmniej tam w życiu nie przejdzie.
Więc, znaczy tak, to na pewno, znaczy ja dlatego też nie wróżę jakby tak,
ludzkości.
Znaczy ja mam złe myśli wynikające z tej książki, bo im dłużej ją czytałam, im ciekawsza była, tym częściej sobie myślałam, to nie przejdzie, tego się nie da. Tylko, że nie bardzo, mówię, jest jakaś alternatywa, więc oczywiście to nie jest Biblia ta książka, to jest po prostu pokazanie tego, co na początek warto by było może zmienić, ale ja bym ją traktowała jako taką lekturę obowiązkową na przykład dla osób, które zarządzają miastami.
Mm-hmm.
Szczególnie tymi betonowanymi miastami, to bardzo by się mogło przydać.
Tymi, gdzie ludzie są otyli i nie chodzą na spacery, bo są starzy i grubi. Ważna jest przepustowość, a nie to, żeby ludzie mieli... Tak, słyszałem o takich miastach. Tak. Słyszę się o nich tu i tam.
Natomiast chodzi o to, że to po prostu ta książka, ona powinna być, ona jest dosyć szeroko znana, to nie jest jakaś rzecz, która jest niszowa. Przeciwnie, ja ją też sobie kupiłam, bo gdzieś mi ją tam ktoś polecał, gdzieś oglądałam, wiem dlaczego ją kupiłam, widziałam serial, znaczy taki dokument Davida Attenborough, w którym on opowiadał o tych granicach wzrostu na Ziemi, w granicach przeżycia na Ziemi. I bezpośrednio z tych granic ekologicznych wywodzi się ten obważanek ekonomiczny, jest mocno bardzo powiązany. Dla mnie to jest idea.
To jest wszystko jasne. Ja cały czas zastanawiam się bardziej na tym, jak, wiesz, bo to trzeba zanegować zupełnie dotychczasową umowę społeczną i wprowadzić nową. Jak to zrobić bez gilotyn?
Tego sobie właśnie nie jestem w stanie wyobrazić. Może mam za mało wyobraźni, za wąską.
Może trzeba, wiesz, bo do pierwszej wojny o wodę podejrzewam, która już gdzieś jest za rogiem.
Znaczy, to się wydaje, te wojny o wodę już się toczą, tylko one się nie toczą tu w Europie, więc my po prostu...
Na razie wiesz, mamy...
Na przykład wojna w Syrii była wojną tak naprawdę wywołaną zmianą klimatu, ponieważ tam w 2011 roku się okazało, że przyszła tak duża susza, że część rolników z Syrii się przeniosła do miast, a ponieważ nie mieli z czego żyć, tak? Więc przeniesie się do miasta, a w miastach nikt na nich nie czekał, nie było dla nich pracy, nie było chleba. więc się zdenerwowali. Zaczęły się rozruchy społeczne. Rozruchy społeczne się skończyły w końcu wojną, w której wszystkie możliwe mocarstwa starają się brać udział. No i tak to.
No jest taki, że to jakby takie czytałem wyliczenia, że to zaraz 200 milionów ludzi będzie chciało u nas zamieszkać. Tak. Znaczy u nas w Europie.
Tak, u nas w Europie, bo na południu Europy już się nie będzie dało.
No. I 200 milionów to już jest taka jakby ilość, która jak zechce, to zamieszka. No, no bo to nie jest rzecz do powstrzymania przez Frontex ani ten. Także.
No więc, pewnie będziemy. No.
Więc tak, no.
Pewnie będziemy. No w każdym razie ekonomia obważanka powinna być uważnie studiowana, nie przez takich nic nieznaczących osobników jak ja, tylko takich bardziej znaczących, co mają jakąś wiedzę, władzę i coś mogą. No ale ponieważ akurat na mnie trafiło, to ja sobie przeczytam.
To jest taki potrzeba tego wielkiego resetu, o którego się tak strasznie boją kłanonowcy i antyszczepy, to wydaje się, że ona... On by się przydał. No,
to znaczy, wiesz co,
po prostu.
W każdym szaleństwie, w każdym z teorii spiskowej jest ziarno prawdy. No. I to tutaj ziarno prawdy jest całkiem... Znaczy ono gdzieś tam faktycznie to nie jest tak, że ci ludzie mówią o czymś, co gdzieś nie jest rozważane pewnie.
Nie, no mówię, tylko oni jest, się go boją, a tak naprawdę to bez tego to się...
Ludzie się zawsze boją zmian. Zawsze się boją. Dopiero jak się budzą z ręką w nocniku albo z...
Ręka w nocniku to nie jest najgorsze, co
może się człowiek
przyszłych scenariuszy, które przed nami się rysują.
No w każdym razie taką książkę sobie wybrałam na lato i taką naprawdę polecam, bo ona jest owszem, to jest to jest popularna naukowa książka, są tu takie momenty dosyć trudne, trzeba się trochę przysiąść. Myślę, że jak ktoś jest ekonomistą albo bliżej siedzi w tych tematach takich, tego typu będzie mu łatwiej niż mnie, ale nie jest bardzo trudna, to jest do zrozumienia wszystko. I szokowało mnie to, że ekonomia, no to te tezy, które ona tu wysnuwa, są świetne, ale ja po prostu sobie nie zdawałam sprawy z tego, że ekonomia, która zawsze mi się wydawała nauką nieścisłą, zupełnie, że ona próbuje się zachowywać jak nauki ścisłe.
No my to wiesz, że ja trochę z tego zdaję sprawę, ja czytałem, ja pamiętam takie artykuły, artykuły na studiach, no pamiętam właśnie. Wykłady z ekonomii, kiedy mi wykładowcy mówi, tak, ekonomia jest nauką ścisłą i tu zawsze z A wynika B, bo nie da się inaczej, bo takie są prawa ekonomii.
No prawa to są fizyki.
Nagle się okazuje, że prawa ekonomii...
Matematyka ma jakieś prawo. Biologia...
Nagle się okazuje, że wiesz, przychodzi pandemia i nagle się okazuje, że ojej, no to dodrukujemy pieniędzy i co?
I co? Widzę, że temat się zapalił. No jest
tak, no wiesz,
dobry,
no bo to jest temat...
bardzo ciekawy.
Myślałem, że nie będę miał jakoś płynnie przejść mógł do tego, co przyniosłem. Ja przyniosłem rozrywkową literaturę. Ale będę mógł, bo ta książka się rozgrywa przed Bożym Narodzeniem w roku 2107. I to jest tak, że ta ziemia już jest przygotowana. Troszeczkę.
Nie ma choinki?
I już...
A śnieg?
Nie ma choinki. Są...
Tacy Mikołaj jeździ.
Nie ma Mikołaja.
To co to za święta?
To jest czeska książka. Jest... Nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, żeby się nam... Jest Jezus o trzech penisach na przykład. Występuje w tej książce.
To znaczy, to od razu tego się nie powiedział, że jest czeska, to po tym już bym wiedziała, że
to jest czeska książka. To jest czeska książka, pan Franciszek Kotleta ją napisał.
Teraz obraziłeś moje uczucia religii.
To jest pan Franciszek Kotleta, czyli tak naprawdę Leosz Kysza, to jest czeski dziennikarz, który pod swoim nazwiskiem właśnie pisze rzeczy popularno-naukowe, a pod pseudonimem pisze fantastykę. To jest najpopularniejsza czeska powieść fantastyczna w zeszłym roku. Ona wyszła w Polsce. W tym pierwsza powieść pana Franciszka wydana u nas. Wydał ją pan Długosz Piotr.
Nasz ulubiony, pozdrawiamy.
Więc w ramach kumoterstwa ją przyniosłem. Redagował ją pan Janusz Muzyczyszyn, którego również pozdrawiamy.
O tak!
Więc wszystko,
dobry, panie Janusz.
Wszystko tutaj się odbyło. I ja nie wiem, kiedy będziemy emitować ten odcinek. Więc albo się pochwalę, że prowadziłem, albo zaproszę państwa i powiem, że będę prowadził 21 sierpnia w Rebel Garden Cafe w Katowicach, na granicy Katowicy i Chorzowa, zaraz przy ZOO. Będzie chrzest tej książki, ponieważ w Czechach jest taki zwyczaj, że książki się chrzci, jak to pierwszy raz wydane.
Nawet
więc będzie.
Bezbożny?
Nie wiem, czym ten chrzest się będzie wykonywał. Rebel Garden Cafe jest lokalem z wyszynkiem, więc... I będą mini targi książki śląskiej, na których Piotr będzie ze swoim wydawnictwem. Okay. Będzie można spotkać. Rozmawiał z panem, nie, z panem Franciszkiem
panem
będę
Franciszkiem.
Rozmawiał, z panem autorem.
Pan Janusz też będzie?
Pewnie tak. No i będę rozmawiał o tej książce. Ta książka jest o tym właśnie, że mamy rok 2107, są święta. Może tak. Ta książka bardzo była dla mnie ciekawa, bo ona jest z jednej strony bliska, no bo Czesi jakby wspólne, mamy różne doświadczenia. Polskie wątki się w niej pojawiają zresztą. A z drugiej jest taka właśnie takie zupełnie inne spojrzenie, świeże i fajne. Podak by to zupełnie inaczej rozegrał. Na przykład. To jest w ogóle książka Underground, czyli Metro. Metro to jest bardzo istotne. Pierwsze skojarzenie, jakie mamy w ogóle, Ziemia się...
Gluchowski.
No. I właśnie wierzę, bo Gluchowski jest...
Mój ukochany.
Gluchowski jest ponury, poważny i dostojewszczyzną ucieka. A to jest rozrywkowa książka. Ona jest z takim zjadliwym humorem cynicznym miejscami pisana. Ona jest bardzo fajna, natomiast to jest taka właśnie rzecz, że taka post-apo, antyutopia. Z jednej strony wszystkie wątki gdzieś już widzieliśmy. Wszystko było.
No to musi.
Taki zlepek klasycznych bardzo od zielonej pożywki, takiego klasycznego filmu, gdzie się jadło ludzkie mięso, bo to też na początku nie zaspoileruję specjalnie, bo te pierwsze kartki w zasadzie są... Wchodzimy z głównym bohaterem do fabryki paróweczek, w której na paróweczki przerabia się prażan. Co bardziej pepowych.
Kto to mówił? Niemiecki kanclerz, że nie mówi się o tym, jak się robi politykę.
Tak, i parówki. No więc tu się, wiesz, robi kiełbaski właśnie. I politykę, bo to jest taka też polityczna. Bo to jest tak, jest rok 2107. Bardzo fajny jest punkt wyjścia do tej historii gdzieś tam przytaczany, bo świat, jaki świat, w jaki tej książce istnieje, jest wynikiem tego, że w Rosji zwyciężył szariat i Taliban. I tak sobie pomyślałem, że pewnie dla polskiej książki fantastycznej to był punkt wyjścia do tego, że jest straszna rozpierducha, zawierucha, jesteśmy znowu przed murzem Europy, bo się...
Na pewno.
A tutaj nie, no Rosja, w Rosji zwyciężył szariat, więc zajęła się sobą, wprowadzeniem w Rosji tego szariatu, i Europa pozbawiona nagle straszaka w postaci Rosji też zajęła się sobą i się od razu rozpadła. Na różne państwa, miasta wręcz. Łącznie z tym, że Polska z Czechami toczyły wojnę. O Śląsk. Polska z Czechami toczyły.
To już nie pierwsza.
Nie jest dopowiedziane tak naprawdę, jak się ta wojna skończyła, bo jesteśmy w Pradze i Praga jest takim bardzo autonomicznym rejonem. Nasz bohater jest weteranem wojny. To jest taki bardzo archetypiczny w ogóle bohater, bo on jest weteranem wojennym, byłym policjantem, samotnym twardzielem, który wykonuje na zlecenie różnych szemranych i mniej typów zlecenia, których się nie podejmie policja, ale oczywiście policja czy tam inne służby
mrugają do niego oczkiem.
I też mu różne zlecenia, których same się nie podejmą. No wszystko tu mamy, co trzeba. Tak? On jest bardzo fajny w tym wszystkim, bo jest taki... troszkę cyniczny, ale nie jest draniem takim, pozbawionym uczuć zupełnie. No, fajny facet, lubimy go. I Praga jest... Praga jest takim miastem, mocarstwem, bo leży na źródłach wody. A woda jest cenna, woda jest najcenniejsza w tym.
Nawiązujemy znowu.
Tak. No tutaj, wiesz, tutaj są takie właśnie rzeczy, że...
Pan czytał. Ekonomię obwarzankę.
Ja myślę, że po prostu wiesz, no widzi.
Wiesz, dziennikarzem widzi, co się dzieje, nie musiał czytać.
To jest ten, tutaj wiesz.
Chciałam tak znowu nawiązać.
Jest, mamy Boże Narodzenie, no i nawet w jednym momencie pada śnieg. A to na takim, ponieważ Praga ma też poziomy oczywiście, na najniższym Syfkiła, Mogiła, na najwyższym zarządy korporacji w ogóle. Nie wiadomo, to ludzie absolutnie poza zasięgiem tych dołów. No i tam też takie legendy właśnie, tam na górze to nawet śnieg czasem zapada. No i to jest bardzo fajne, dwie rzeczy, dwie warstwy jakby ta książka dla mnie miała. Pierwsze to jest taka ta czysto właśnie rozrywkowa, gdzie wiem z jakich kawałków autor tę książkę poskleił i patrzę, czy fajnie i fajnie. No a druga to właśnie takie ogrywanie też polsko-czeskich stereotypów, podświadome pewnie, bo nie sądzę, żebym to robił celowo, natomiast fajnie jest popatrzeć na Polskę oczami Czecha.
Oj tak.
Przy czym to też nie jest tak, że my też mamy jakiś stereotyp tego, jak Czesi nas widzą.
Tak.
Tego tu nie ma, to nie jest takie... Tutaj ta Polska jest po prostu. Jest sąsiadem, jest jako rekwizyt, jeden z... Nie wiem, czy mogę użyć słowa przyjaciół, jednak samotny, nie, taki, wiesz, samotny wilk. Ale jeden z takich jego zaufanych.
Tak.
Barman, właściciel baru, do którego zachodzi, jest Polakiem. Też weteranem, więc takie... Że, jest taka scena, gdzie wchodzi i mówi, że nie chcę, ja potrzebuję czegoś takiego energetycznego. I ten barman mówi mu, to tu masz tornado Kaczyńskiego, się nazywa drink. I nasz bohater mówi, śmierdzi jak martwy Polak w ruinach Ostrawy. Mówi, ale kopie.
Doskonałe. Ale no. To jest w ogóle fascynujące, z tych przyszłych wojen możemy się jeszcze śmiać.
No, jest tutaj nadzieja, natomiast tutaj też jest tak, że no, osioł tej książki jest to, że gdzieś tam od spodu narasta w masach jednak bunt. I jest bohater dostaje zadanie, ponieważ ktoś poluje na cyberczarodziejki. Cyberczarodziejki to są po prostu panie do towarzystwa, które dzięki implantom po prostu posiadły te różne miłosną sztukę w stopniu oszałamiającym, ponieważ potrafił wyciągnąć z głowy marzenia ludziom. I wokół tych cyberczarodziejek rodzi się kult po prostu. Ci ludzie z tych najniższych poziomów, ponieważ one dają im takie przedstawienia, bardzo ładnie opisane, nie będę tego nawet oddawał, ale takie no pokazy, w zasadzie służące rozrywce tak naprawdę.
Trochę ich wyrywają z szarości, ale
wokół nich rodzi się kult. Zaczyna się to robić takie zauważane przez władze. No i nie będę to spoilerował, bo tutaj co 5 minut mamy w zasadzie jakąś zmianę akcji nagłą i się okazuje, że ktoś jest kimś innym niż był i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to jest poprowadzone. Z nadzieją na ciąg dalszy oczywiście, który nastąpił zresztą, bo z tego co wiem, to jest pierwsza książka z cyklu 4. Więc...
Czyli to jest taka przyszłość też taka w sumie trochę glukowska, ale nie glukowska, bo to jest czeska.
To oczywiście
nie Dostojewska, tylko tak. Raczej Hrabalowska.
Nie Hrabalowska. To nie ma nic z Hrabala, bo Hrabal to jest, wiesz, to takie to pabitelstwo tak zwane, takie, wiesz, opowiadanie, jakbyśmy siedzieli przy piwku w gospodzie i sobie gadali. A to nie, no to jest wartka akcja o chłopach, którzy sobie robią krzywdę nawzajem. Więc ciężko tutaj taki
to
ten,
to takie, wiesz... Takiej książki nie czytałam nigdy.
Nie? No wiesz co, ja czytałem, bo to jest taki...
Brytyjskie, amerykańskie jakieś...
No widzisz, do tego mówię, ona idzie w powszech stereotypów, które gdzieś tam mamy drukowane. Nie, to jest normalnie o twardych chłopach, którzy robią krzywdę sobie i innym. Wiesz, czeskie może być to, że przy tym wszystkim... a to też czeskie, no to wiesz, no, można powiedzieć, że Chandler był Czechem, bo on też taki zjedliwy humor gdzieś tam wprowadził do kryminału, więc ciężko by go było nazwać
Czechem.
No, także...
Może miał jakiś czeskich przodków.
Może.
A jeszcze a propos Głuchowskiego, bo została mi do przeczytania jedna książka z tych takich, które się tam u nas okazały, czyli ten tekst. I wiesz, że mi się nie podobał. Doszłam do połowy. Do połowy!
Wstrząsające.
I stwierdziłam, że dalej nie dam rady. Jest tak nudny.
Boże, no.
Byłam wstrząśnięta, chociaż mi go polecano serdecznie, ale jakoś tak nie.
No, nie. No tutaj, no więc to nie jest nudne. No nie, są takie oczywiście, to są, no i Niemcy próbują się nielegalnie wbić do Pragi jako imigranci i zamieszkać, bo ich ciągnie bogactwo. To też takie, no, wiesz, takie leczenie kompleksów może gdzieś tam wychodzi.
Nie, no, to różnie może być, ale raczej tak patrząc przez chociaż... Bo to on pewnie dobrze zna czeską historię, tą tutaj z pogranicza czesko-polsko-niemiecko. No to
myślę,
bywało,
że tak, myślę, że zna.
Różnie bywało. No tak, no to zupełnie taka inna pozycja, ale w sumie obie do siebie nawiązują, bo ta moja jest taka potwornie realna, a ta twoja taka oderwana, ale bazująca.
Pewnie będzie coraz więcej takich, bo
myślę,
to jednak
tak. Mad Maxów.
No, nie uciekniemy od Mad Maxa, tak.
Już mnie powoli przestaje to w ogóle bawić to, bo to już nie jest taka... No to tak jak się te filmy o epidemii w pewnym momencie przestały bawić.
No, dokładnie.
Jeszcze mnie tylko chyba wilkołaki i żywe trupy bawią.
Poczekajmy. I tym wesołym akcentem będziemy się żegnać.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Dobranoc, do widzenia.
Do następnego razu.
Do następnego razu, mówiła do Państwa Justyna Wydrych.
I Szymon Szwajger, czyli literatka i...
Księgarz.
I literatka.